Dobry wieczór, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa, szczęść Boże wszystkim słuchaczom radia internetowego, Radia Droga. Jak już się Państwo domyślają, dzisiejsza audycja jest przekazywana z Polski, a to jest kolejna audycja nasza, poniedziałkowa, dziś 26 kwiecień roku pańskiego 2021. A jeśli audycja z Polski, z Wrocławia, no to naturalnie bardzo serdecznie dziękujemy panu Stanisławowi za przekazanie nam głosu z Wiednia do Wrocławia. Proszę Państwa, dzisiaj jest jak zwykle niezwykła audycja, bo w studiu, a właściwie to studio zdominowane jest przez płeć męską.
Brzydszą.
No niekoniecznie brzydszą, ale płeć męską. I to tak. Witam i przedstawiam serdecznie skromnego ojca Mariusza.
Dobry wieczór wszystkim. Guten Abend.
Gorliwego Rolanda.
Z wielką satysfakcją. Szczęść Boże.
Muzycznego Wojtka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich.
I bardzo obowiązkowego i odpowiedzialnego Krzysztofa.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I przedstawię siebie dla tych słuchaczy, którzy jeszcze mnie nie znają, Barbara Lisowska. Dzisiejsza audycja składa się z dwóch części i pierwsza część to jest z cyklu Kochamy Świętych i będziemy rozmawiać o niezwykłym świętym, zresztą jak każdy święty jest niezwykły, będziemy mówić o świętym Wojciechu, a tę część audycji poprowadzi jego imiennik Wojtek. Druga część audycji to będziemy rozmawiać o współczesnym człowieku, który żył w naszych współczesnych czasach. Jest to sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki i tę część programu poprowadzi ojciec Mariusz, a ogólnie będziemy naturalnie wszyscy rozmawiać na ten temat. Zakończenie naszej audycji będzie trochę nietypowe, ale o tym dowiemy się dopiero w dalszej części naszej audycji. Może teraz rozpoczniemy naszą audycję pieśnią, która wprowadzi nas w nastrój tej audycji, a ja oddaję głos naszemu Wojtkowi.
Zaśpiewamy wobec tego pierwszą część pieśni zatytułowanej Sławny w męczenniku w gronie, poświęconej świętemu Wojciechowi biskupowi. Pieśń jest długa, będziemy jeszcze kolejne jej zwrotki dzisiaj śpiewali. Zaczniemy dzisiaj kilkoma pierwszymi.
Sławny męczenniku w gronie, Wojciechu Polski patronie, za Twe prace i cierpienia przyjmij od nas dziękczynienia. Wielbimy Cię wszyscy z połem, wyznawając apostołem grzechów Morawców, Polaków, Węgrów, Ślązaków, Prusaków. Zaraz od pierwszej młodości ćwiczyłeś się w pobożności, biorąc nauki z ochotą, łączyłeś naukę z cnotą. Stąd dla wielkich cnót Twych wagi zostajesz biskupem Pragi. Do katedry wjeżdżasz cicho, pysznym, ubogim na koniu lichym.
Rozpoczynamy nasze rozważania na temat osoby świętego Wojciecha, jego żywota, jego dorobku, także wpływu świętego Wojciecha na Kościół, na Polskę, na nas. Powiedzmy na początku, że żyjący jeszcze w X wieku, czyli ponad 1000 lat temu, święty Wojciech pochodził z Czech i przywędrował do Polski i jest w tej chwili uznawany za jednego z trzech głównych patronów Polski. Obok Najświętszej Panny Maryi, która jest główną, pierwszą patronką Polski. I można powiedzieć na równi ze świętym Stanisławem, biskupem męczennikiem krakowskim. Żywot świętego Wojciecha znamy w dwóch wersjach podstawowych, przekazanych nam wkrótce po jego śmierci. Pierwszy jest autorstwa benedyktyna Jana Kanapariusza, a drugi również benedyktyna świętego Brunona z Kwerfurtu. Zanim jednak przejdziemy konkretnie do osoby świętego Wojciecha, chciałbym podjąć krótką refleksję, właściwie zainicjować tą refleksję, która oby nam towarzyszyła także i w następnych audycjach, dotyczącą tego, dlaczego właściwie zajmujemy się żywotami świętych. Dlaczego z audycji na audycję podejmujemy, prawda, refleksję nad osobami kolejnych świętych. Można by przypuszczać, że przez przypadek w ten sposób rozpoczęliśmy i teraz kontynuujemy już siłą rozpędu, ale ponieważ wierzymy w natchnienie Ducha Świętego, to pojawiła się u nas ta refleksja, że jest w tym jakiś znacznie głębszy sens niż tylko historyczne przywoływanie postaci świętych dla, powiedzmy, dla jakiejś naszej wiedzy, satysfakcji. Wiedząc o tym, że celem życia ludzkiego jest poznać, pokochać i uwielbić Boga w doczesności i w wieczności zwłaszcza, spoglądamy na żywoty świętych po co wobec tego? Po to, żeby z ich pomocą, za ich przykładem, przeżyć życie doczesne i wejść do szczęśliwej wieczności, tak jak i oni tego dokonali. I myślę, że ja tylko może jedną kwestię poruszę dzisiaj. Może pozostali uczestnicy audycji coś do tego dołożą, a może przy kolejnych audycjach będziemy się wymieniali naszymi spostrzeżeniami na ten temat. Ja bym chciał dzisiaj powiedzieć tylko tyle, że w czasach, w których przyszło nam żyć, dość powszechne są głosy, że człowiek nie potrafi dobrze życia przeżyć. Jest grzeszny, zepsuty i właściwie nie potrafi żyć i należy się z tym pogodzić i żyć tak po prostu z dnia na dzień, na zasadzie przypadku, co tam życie przyniesie, tak ono nam przebiegnie. Tymczasem osoby świętych pokazują nam, że jednak można. Że jednak można. Można było, a skoro można było, to można i dzisiaj. I to właśnie dorobek świętych przynosi nam ten skarb, który odkrywamy właśnie, zakopany w roli, czy tą perłę drogocenną, nagle odkrywamy, że jest to niezwykłe piękno, które poruszyło duszę ludzi, którzy nas poprzedzili i że oni przeżyli życie piękne, po prostu piękne życie z Bogiem i w Bogu. I może na tym bym poprzestał, bo niech każdy już sobie sam podejmie własne starania, własne zacznie snuć rozważania, nie wiadomo kogo i do czego Duch Święty doprowadzi.
Kontynuując myśl Wojtka o roli świętych w naszym życiu, myślę, że dla wielu ludzi, którzy poznają świętych, także i dla mnie, takie poznawanie historyczne uświadamia w końcu jedną taką podstawową rzecz, że przecież ich życie wyglądało bardzo zwyczajnie nieraz, bardzo, bardzo podobnie do mojego. I tam gdzieś znalazło się miejsce na Pana Boga. W tej codzienności, w tym takim może znoju, w utrudzeniu, w sprawach, które wydawały się zupełnie nieświęte, była taka wielka miłość Pana Boga, taka otwartość na to, żeby jego miłosierdzie działało, że człowiek stał się świętym, że to przemienia.
Moja taka refleksja jest następująca. Otóż dzisiejsza młodzież wydaje mi się, że nie ma autorytetów. Jakby te autorytety gdzieś odeszły w przeszłość i nie ma pewnych wzorców do naśladowania. I wydaje mi się, że właśnie ci święci, o których mówimy, o których powiedział właśnie i Wojtek, i ojciec Mariusz, że w tym życiu zwykłym, w tym codziennym naszym życiu możemy odnaleźć własną świętość, naśladując cechy charakteru, czy też cnoty świętych, o których mówimy.
Zachęcam wszystkich do reflektowania nad tą kwestią. Myślę, że to może być dla nas bardzo pożyteczne. A tymczasem zapraszam Krzysia do rozpoczęcia przedstawiania nam życiorysu świętego Wojciecha. Prosimy, Krzysiu.
Wojciech urodził się około roku 956 roku w możnej rodzinie sławnikowców w Lubicach, w Czechach. Jego ojciec sławnik był głową możnego rodu spokrewnionego z dynastią saską, panującą wówczas w Niemczech. Matka Wojciecha, Strzeżysława, również pochodziła ze znakomitej rodziny. Była ona spokrewniona przez Dąbrówkę z dynastią Piastów. Wojciech był przedostatnim z siedmiu synów sławnika. W najstarszym rękopisie jego imię brzmi Wojtech. Wedle pierwotnych planów ojca Wojciech miał zostać rycerzem. Ostatecznie o jego przeznaczeniu do stanu duchownego według biografów zadecydowała choroba. Rodzice złożyli ślub, że gdy syn wyzdrowieje, będzie oddany Bogu na służbę. Nie można tego wykluczyć, ale prawdopodobnie mogło być też tak, że w tamtych czasach w zwyczaju było, że gdy można rodzina miała wielu synów lub córek, przeznaczała niektóre z nich do stanu duchownego. W 968 roku papież Jan XIII dzięki inicjatywie Ottona I ustanowił w Magdeburgu metropolię jako biskupstwo misyjne do nawracania zachodnich Słowian. Pierwszym arcybiskupem tego miasta został święty Adalbert. I mówię dlatego o tym, bo właśnie tam 16-letni Wojciech został oddany, aby pobierał nauki. Na dworze metropolity kształcił się w znakomitej szkole pod czujnym okiem znanego ówczas uczonego Otryka. Tutaj przygotowywał się przez 10 lat do swoich przyszłych duchowych obowiązków. Z wdzięczności dla metropolity święty Wojciech przybrał sobie jego imię jako święty Adalbert i figuruje we wszystkich późniejszych dokumentach. Pod tym imieniem jest znany i czczony w Europie, u nas w Polsce jako święty Wojciech. Biografowie wspominają, że do świętego Wojciecha dołączył później jego młodszy brat przyrodni Radzim. Mieli oni do dyspozycji własną służbę, z tego względu, że pochodzili z możnego rodu. Po śmierci metropolity Adalberta 25-letni Wojciech wraca do Pragi. Zastaje tam pierwszego biskupa Pragi i Czech, Dytmara, który od roku 973 rządził diecezją praską. Był Niemcem. W styczniu 982 roku biskup Dytmar umiera. Wojciech był świadkiem jego śmierci. Zjazd w Lewym Hradcu pod przewodnictwem księcia Czech Bolesława typuje następcę Dytmara Wojciecha. Wojciech wkracza do Pragi jako biskup boso, nie manifestacyjnie, tak jak to wtedy było w zwyczaju. Biskup Wojciech, jak to hagiografowie zgodnie utrzymują, był bardzo skromny i nie potrzebował zbyt dużych dóbr do utrzymania się na stolicy biskupiej.
Dziękujemy, Krzysiu. Kontynuujmy w takim razie śpiewanie pieśni. Wiemy już, że Wojciech wjechał ubogo, cicho i na koniu lichym. Śpiewajmy zatem dalej opowieść o świętym Wojciechu.
Słowy równie jak przykładem pasterza dobrego śladem pasiesz trzodę powierzoną, aby nie była zgubioną. Czujny śpilny i starowny, przystępny z każdym rozmowny, na ubogich litościwy, za krzywdy swoje niemściwy. Dla złości zrzucasz prażanów, idziesz nawracać poganów, w Węgrach, w Polsce pozostałych, wiernych czynisz wierze stały.
Gdy umiera w Pradze biskup, książę czeski Bolesław Srogi wraz ze swoimi kapłanami, razem z całym ludem, chcą powołać świętego Wojciecha na następcę, na biskupa praskiego. I tak właśnie Wojciech zostaje z biskupem praskim i także towarzyszy mu cały czas jako już kapłan jego brat Radzim Gaudenty, który, jak wiemy, potem już po zjeździe gnieźnieńskim, gdy w Polsce zostanie ustanowione arcybiskupstwo, zostanie właśnie pierwszym arcybiskupem polskiego kościoła. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jak wyglądały Czechy w tamtym czasie, dla zrozumienia postaci świętego Wojciecha i tego, co działo się w Pradze. Czechy, Praga zwłaszcza, w tamtych latach była największym targiem niewolników w Europie. Te konflikty, w które wpadał święty Wojciech, a także jego rodzina, miały bardzo często podłoże ekonomiczne. Co przyniosło chrześcijaństwo w tamtych latach, w tamtych wiekach, właśnie tutaj, na tych terenach Czech i Polski? Dawniej władca był po prostu właścicielem wszystkich ludzi, którzy mieszkali na jego terytorium. Mógł dowolnie ich sprzedawać w niewolę. Jeżeli czasem czytamy jakieś kroniki czy jakieś opracowania, dziwimy się, skąd się wzięli Słowianie, na przykład na dworach muzułmańskich, to właśnie tak. Jeżeli władcy brakowało pieniędzy, to sprzedawał swoją wioskę w niewolę, w Pradze, i potem oni byli wysłani do krajów muzułmańskich. Chrześcijaństwo mówi, i to też był oczywiście wielki przełom także i w Polsce w 966 roku, to wymagało także dużego zmiany w myśleniu także ekonomicznym władców, że ludność nie jest dla niego źródłem zysku, ale tą ludnością jako władca musi się opiekować. Oczywiście ma prawo sądu, wydawania wojny, wysyłania ludzi na wojnę oczywiście, ale ludzie nie są jego własnością. On ma robić wszystko, władca chrześcijański jest po to, żeby opiekować się powierzonym mu przez Boga ludem. I święty Wojciech mieszka w kraju, mieszka w mieście, w Pradze, która była poddana tym różnym napięciom. Rody, które miały swoje interesy. Jeżeli jest targ niewolników, to są wielkie zyski. Jeżeli przychodzi biskup, który chce to wszystko zmienić, to wiadomo, że narusza czyjeś interesy poszczególnych rodzin. I Wojciech wpada w konflikty. Jeżeli mówimy właśnie o jakimś zepsuciu moralnym ludzi w Pradze, to między innymi na tym tle. Trzeba sobie zdawać sprawę, że chrześcijaństwo w Pradze istniało dopiero od kilkudziesięciu lat. To potrzeba nieraz wieków, mnóstwa pokoleń, żeby cokolwiek mogło się w życiu ludzkim zmienić. Więc jeżeli chce proponować moralność chrześcijańską, zakaz zmiany żon, poligami, no to naturalnie oczywiście także komuś się narazi. Ludzie buntują się przeciwko Wojciechowi i po sześciu latach takiego biskupstwa, konfliktów, opuszcza Pragę. Chce udać się do Ziemi Świętej, ale po drodze jest w Rzymie i tam wstępuje do klasztoru benedyktynów na Aventynie. I tam po czterech latach przybywa znowu poselstwo z Pragi z pokorną prośbą do papieża, aby zmusił świętego Wojciecha, żeby wrócił na stolicę biskupią. Nie wiemy, czy to była prośba wszystkich mieszkańców Pragi. Wątpliwe. Jak dowiadujemy się potem z następnych także historii, które towarzyszyły świętemu Wojciechowi, ulega temu. Oczywiście Ojciec Święty, Święty Wojciech wraca, ale w tym czasie do głosu w Pradze dochodzi już do znaczenia, dochodzi ród Wrzeszowców, którzy byli przeciwnikami rodu Sławnikowiców, z którego pochodził Święty Wojciech. Wykorzystano oczywiście pretekst. Małżonka z tego nieprzyjaznego rodu popełniła cudzołóstwo i schroniła się w kościele. Źli na nią krewni ścigali ją. Święty Wojciech nie chciał jej wydać, bo oczywiście miał taki przywilej, mógł ją uchronić, ale wywleczono niewiastę z kościoła i zamordowano, a Święty Wojciech z ledwością uciekł konno z miasta. Oczywiście także pojawiły się walki, powstały walki między tymi rodami i wymordowano rodzinę Świętego Wojciecha. Święty Wojciech ponownie udaje się do Rzymu, do znanego już tam klasztoru benedyktynów na Aventynie i tam chce spędzić resztę swojego życia, ale oczywiście historia dalej znowu się o niego upomina i do Rzymu przybywa cesarz Otton, który ma się koronować na cesarza właśnie w stolicy chrześcijaństwa. Otton to jest człowiek światły, człowiek, można powiedzieć, Europy, ten, który ma wielkie plany zjednoczenia całego chrześcijaństwa, ewangelizacji także najdalszych kresów, ówczesnych kresów tego władztwa chrześcijańskiego, poznaje Wojciecha i zaprzyjaźnia się z nim i chce, aby wrócił do Pragi. Także tego pragnie arcybiskup Mogunski, który był zwierzchnikiem biskupa praskiego, ale ponieważ nie jest to możliwe z powodu wspomnianego konfliktu, więc Święty Wojciech ma do wyboru albo powrót do Pragi, albo wyjazd na misję. Oczywiście wybiera misję, w międzyczasie oczywiście także odwiedza jeszcze niektóre kraje Europy, jak Węgry, Francję. Znajduje się także w Krakowie, gdzie przez jakiś czas ewangelizuje i w 996 roku przybywa na dwór księcia pruskiego Bolesława Chrobrego do Gniezna.
Kontynuujemy zatem naszą muzyczną podróż po żywocie Świętego Wojciecha. Zostały nam już tylko 4 zwrotki. Zaśpiewamy teraz 2, które nawiązują do jego wyprawy misyjnej do kraju Prusów.
Wreszcie dla większej zasługi pobiegasz Prusów w kraj długi. I tak wiarę świętą głosisz, za co męczeństwo ponosisz. O Wojciechu nasz patronie, stawaj nam zawsze w obronie, a przeważne mi modłami racz błagać Boga za nami.
W 996 roku przybywa Święty Wojciech na dwór Bolesława Chrobrego do Gniezna, gdzie jest witany oczywiście z wielką radością. Pracuje tam z wielką gorliwością, wielu ludzi się nawraca. Zdajemy sobie sprawę, że ziemie księcia polskiego Bolesława Chrobrego sięgają daleko, aż nad Bałtyk, gdzie mieszkają pogańscy Prusowie. I gorliwy Święty Wojciech chce również i tam się udać, aby ich nawracać, zanieść tam Ewangelię. Wiosną 997 roku wyjeżdża z Gniezna razem ze swoim bratem już wspomnianym Radzimem Gaudentym oraz księdzem Boguszą. Jadą potem do Gdańska, tam również pracuje i z 30 zbrojnymi towarzyszami wsiadają do łodzi i płyną w miejsce, które można dzisiaj zidentyfikować jako Królewiec, gdzieś te okolice. Wysiadają na ląd i tam oczywiście chcą głosić Ewangelię. Gdy Prusowie, mieszkańcy tej krainy, dowiedzieli się, po co przybyli, ci trzej pielgrzymi, bo już wojowie zostali odesłani, każą im wyjechać, wyrzucają ich, a jeden z nich nawet uderza Świętego Wojciecha wiosłem, przez co Święty Wojciech pada zemdlony. Stąd mamy w ikonografii Świętego Wojciecha przedstawiany jest bardzo często właśnie z wiosłem. Opuszczają niegościnną wioskę, udają się do innej osady. Tam również pojawia się wzburzenie, grozi im śmierć. Wywieziono ich na sąsiednie wybrzeże i 23 kwietnia w stali obrzasku udali się w dalszą podróż, modląc się psalmami, i około południa zawędrowali do lasu, gdzie znajdowała się piękna polana. Tutaj Radzim odprawił mszę świętą, gdzie święty Wojciech także przyjął komunię świętą. Położyli się, zasnęli i nie wiedzieli, że był to tak zwany gaj pogański, czyli miejsce poświęcone właśnie ówczesnym kultom, ówczesnym bożkom pogańskim, i tam nie wolno było przebywać, nie wolno było wchodzić. Wpadają wściekli poganie, Prusowie, chcą zemścić się za zniewagę i uderzają włócznią świętego Wojciecha. Przebili go następnymi włóczniami z rozkrzyżowanymi ramionami, jak podaje nam życiorys. Święty biskup upadł na ziemię, a źli ludzie porąbali szczątki męczennika, a głowę zatknięto na dzidę, którą zaniesiono w triumfie do swojej osady. Pozwolono ujść dwóm towarzyszom, Radzimowi i Boguszy. Udali się do Bolesława Chrobrego, który dowiedział się o śmierci biskupa, wysłał do Prusów posłów, aby wykupiono ciało świętego Wojciecha. Według tradycji dostali tyle srebra, ile ważył święty Wojciech, a ono, porąbane przecież na kawałki, zrosło się, jak podaje legenda, a potem ważyło właśnie tyle, co lekkie piórko. Do dzisiaj do miejsca, prawdopodobnego miejsca świętego Wojciecha, miejscowości, która nazywa się tak jak dawniej Święty Gaj, pielgrzymuje co roku z Elbląga duża grupa ludzi, aby tam modlić się o wstawiennictwo swojego patrona.
Kończymy wobec tego naszą opowieść muzyczną. Zaśpiewamy ostatnie dwie zwrotki, w których zwracamy się o pośrednictwo świętego Wojciecha i Najświętszej Bogorodzicy, której służył, której my również chcemy służyć.
Uprośni Boga Rodzicę, Maryję czystą Dziewicę, by się za nami wstawiała i Syna swego błagała. O Boże święty, chwalebny, co i zsyłasz w czas potrzebny, daj nam dla zasług Wojciecha dojść tam, gdzie wieczna pociecha.
Święty Wojciech, jak mogliśmy usłyszeć z tego życiorysu, bardzo wielu ludziom przypadł do gustu już za życia. Oczywiście miał swoich przeciwników, jak każdy dobry chrześcijanin, niósł krzyż, ale no, miał przyjaciela, między innymi cesarza, miał swoich przyjaciół w Rzymie, w Polsce, był lubiany i pewnie dlatego tak szybko został kanonizowany. Zresztą nie było chyba żadnych wątpliwości co do jego świątobliwego życia, jak i męczeńskiej śmierci. W związku z tym już wkrótce, bo w 999 roku został oficjalnie uznany za świętego, ogłoszony świętym. W 1000 roku w Gnieźnie odbył się słynny zjazd gnieźnieński, właśnie w tym celu, żeby oddać cześć świętemu Wojciechowi, żeby nawiedzić relikwie świętego Wojciecha, przyjechał jego przyjaciel, cesarz Otton III. Zjazd ten miał oczywiście później swoje następstwa polityczne, zresztą w ogólności życie świętego Wojciecha bardzo wpłynęło na historię polityczną tego regionu Europy. Wkrótce powstały właśnie wykorzystywane przez nas dwa żywoty świętego Wojciecha. Około 1000 roku właśnie zarówno żywot napisany przez Jana Kanapariusza, jak i w 1004 roku przez Brunona Skwerfurtu. I można powiedzieć, że od samego początku święty Wojciech uznawany był za patrona Polski. W tej chwili w oficjalnych dokumentach Kościoła figuruje jako jeden z trojga, trzeba powiedzieć, głównych patronów, ponieważ główną patronką jest Najświętsza Panna Maryja, a on na równi ze świętym biskupem Stanisławem, również męczennikiem. Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za osobę, za życie, za dzieło świętego Wojciecha. I cóż, zapraszam teraz uczestników audycji do podzielenia się swoimi refleksjami.
Pierwsza sprawa, o której chciałbym wspomnieć, zaznaczyć, to tak wydaje mi się, że dzisiaj święty Wojciech, gdyby żył w dzisiejszych czasach, to przynajmniej byłby uznawany w mediach za osobę kontrowersyjną. To znaczy, no, człowiek, któremu właściwie niewiele się udało tak po ludzku. Gdzie nie poszedł, tam pojawiał się konflikt. Niekoniecznie z jego winy, ale raz próbował biskupstwa, oczywiście pracował, został wyrzucony, udaje się do Rzymu, wraca, potem prośby oczywiście nie chce i gdy udaje się nawet na te krańce ówczesnego świata chrześcijańskiego, to również zostaje zamordowany. I ci wrogowie mogliby powiedzieć, no wtedy, no proszę bardzo, spotkało go to, na co sobie zasłużył, został odrzucony przez wszystkich i lepiej o nim zapomnieć. Niektórzy oczywiście powiedzą, niewierzący, że Bolesław Chrobry wykorzystał politycznie, tak jak tutaj wspominał Wojciech, postać świętego Wojciecha. Wiadomo, że takie nowo powstające królestwo, księstwo, a potem królestwo musiało mieć osobę świętego, męczennika właśnie najlepiej, który na tych terenach głosił Ewangelię. To służyło także założeniu arcybiskupstwa, żeby być niezależnym od biskupów niemieckich, zyskać właśnie w osobie cesarza, który lubił świętego Wojciecha, również swojego takiego poplecznika. Natomiast my jako wierzący widzimy, że nawet z tego, co jest takie nędzne, słabe, co wydaje się jakąś wielką porażką, Pan Bóg wyprowadza świętość, wyprowadza dobre owoce. Można powiedzieć również za żywotem świętego Ignacego Antiocheńskiego, o którym to był pierwszy wiek, pierwszy, drugi wiek, który był wieziony do Rzymu, aby zostać pożartym przez zwierzęta. Życiorys pisze, że został właściwie jakby taki w paszczę tych zwierząt, którego stał się pszenicą, która została zmielona właśnie na dobry chleb. To również tak stało się ze świętym Wojciechem. Został jakoś przemielony przez machinę ówczesnego świata politycznego, na pewno społeczeństwa, życia również kościelnego, tych wszystkich zależności, które były wtedy w tym świecie feudalnym. Ale Pan Bóg poradził sobie i z tym, z tą naszą ludzką słabością, uwarunkowaniami ludzkimi. I święty Wojciech stał się tym posiewem chrześcijaństwa na tych właśnie terenach. Myślę, że jest to również i nadzieja dla każdego i każdej z nas, który gdzieś poddany jest różnym uwarunkowaniom swoim osobistym, charakteru, zdrowia, okoliczności. Żyjemy w jakimś społeczeństwie, w jakichś uwarunkowaniach politycznych również, epidemicznych, sanitarnych nawet, tak jak teraz się dzieje. A Pan Bóg, jak mówimy tak popularnie, na tych krzywych liniach potrafi prosto pisać. To jest pierwsza sprawa. Druga, dla mnie ważna, to średniowiecze. Ktoś powie ciemne średniowiecze, ale widać to, co na początku mówił także Krzysztof, to wykształcenie świętego Wojciecha. To był człowiek światły. To nie był człowiek ciemny, gdzieś tam wyrwany z lasu, który nic nie wiedział o Bożym świecie, tylko człowiek, który kręcił się, zdobywał znajomości także po różnych dworach i arcybiskupich, i książęcych, i królewskich, papieskim, znajomość cesarzem, znajomość różnych krajów całej ówczesnej Europy, co na pewno także pomogło rozszerzyć horyzonty. Myślę, że także jest to zachęta dla wszystkich ludzi, żeby nie zamykać się w swoich tam ciasnych ramkach, tylko starać się czytać, słuchać, oglądać, uczyć się, reflektować, być krytycznym oczywiście i w ten sposób także pozwalać rozszerzać swoje serce i umysł, żeby Pan Bóg mógł działać. A średniowiecze wcale nie było takie ciemne, tylko było, oczywiście, że nie wszyscy ludzie, ale kiedy tak było, że wszyscy. Nawet dzisiaj nie jest tak, że wszyscy zdobywają jakieś tam wykształcenie, możliwości, ale było czasem, kiedy na ile oczywiście to było możliwe w tamtym czasie także, ale ludzie korzystali z tego, co zostało im przekazane i starali się rozwijać.
Bardzo mi się to spodobało, co ojciec powiedział na temat wykształcenia świętego Wojciecha, ale dodałbym tutaj taki inny ciekawy aspekt, że święty Wojciech, mimo iż był wykształcony i pochodził z wysokiego rodu i mógł przebywać, obracać się w najlepszych towarzystwach, to jednak nie miał takiej mentalności. Tylko właśnie był człowiekiem skromnym, o czym świadczy między innymi to jego skromne życie w Pradze, jak również później skromne życie w tym awentyńskim klasztorze benedyktynów, gdzie to podejmował najprostsze posługi. To rzeczywiście przejawia się w tym wielkość człowieka, która jest niczym innym jak darem Bożym i współpracą człowieka z łaską, że człowiek, który otrzymał wykształcenie i mógłby, jak to się dzisiaj mówi popularnie, zadzierać nosa, nie robił tego, tylko właśnie starał się żyć skromnie. Myślę, że to jest bardzo dobra wskazówka też na te dzisiejsze czasy dla każdego z nas, bo żyjemy w takich czasach, że wielu ludzi w tej chwili nie tylko już uzyskało maturę, ale też i magisterium, i doktoraty liczne się zdobywa. Wielu ludzi uważa się za ludzi wykształconych, a jednocześnie jakoś zapomina o tym, że jest wielka wartość w życiu skromnym, w tym, żeby nie wykorzystywać tego, co się zdobyło, dla pomnażania własnej chwały, prawda? Tylko żeby jeszcze lepiej służyć drugiemu człowiekowi. No i tu pięknym wzorem wydaje mi się święty Wojciech. A no, druga sprawa to jest to, o czym ojciec też mówił. Chciałbym może jeszcze to tylko podkreślić, że rzeczywiście po ludzku życie świętego Wojciecha było naprawdę nieudane. Naprawdę nieudane. I też myślę, że wielką łaską dla jego współczesnych, dla cesarza, dla tych książąt, dla Bolesława Chrobrego, to było wielką łaską Bożą, że oni otrzymali takie poznanie, takie światło, że docenili tego człowieka jeszcze za jego życia i wkrótce po jego śmierci. Dlatego, że no jak tu doceniać człowieka, któremu się nic nie udaje? Któremu się nic nie udaje. I tu przychodzi mi na myśl fragment piosenki znanego nam zapewne wszystkim Mietka Szcześniaka. Śpiewa on takie słowa między innymi w tej piosence. Nie bój się chodzenia po morzu nieudanego życia. Nieudanego życia wszystkiego najlepszego. Tak to brzmi, tak? To słychać to wyraźnie, że są to życzenia nieudanego życia. I nasza natura buntuje się przeciwko temu, ale w tym zawiera się właśnie ta głęboka prawda, że czy nasze życie jest udane, to nie zależy od tego, jak daleko w życiu po ludzku zajdziemy, ale od tego, czy wypełniliśmy wolę Bożą. Czy nasze życie było służbą Bożą i uwielbieniem Boga. I tym niewątpliwie było życie świętego Wojciecha. I dla mnie jest jego życie naprawdę pięknym wzorem, pięknym przykładem, pięknym drogowskazem, jak można, jak po prostu trzeba swoje życie przeżywać. Dlatego, że te wzory dane nam w postaci świętych ludzi, w postaciach świętych, no to nie są tak do wyboru, do koloru, opcjonalnie, że no można tak, ale może jeszcze inaczej, a może mnie Pan Bóg zbawi przez siedzenie na kanapie. No nie bardzo, Wojciech nie siedział na kanapie. I jeszcze z żywotów wielu świętych dowiemy się, że żaden z nich na kanapie nie siedział, tylko po prostu szukał woli Bożej w swoim życiu. Za to jestem Panu Bogu głęboko wdzięczny, że takiego pięknego świętego nam dał. A osobiście jeszcze noszę to imię, co mnie po prostu zachwyca. A przyznam Wam się tu, na przyszłość może się to przyda przy jakiejś okazji, że na bierzmowaniu przybrałem sobie imię świętego Stanisława, biskupa męczennika, więc to mam tych dwóch patronów. Myślę, że to też i wpływa jakoś na moje życie. Muszę to jeszcze rozeznawać. I teraz na zakończenie pomodlilibyśmy się słowami hymnu z godziny czytań przewidzianego na właśnie na uroczystość świętego Wojciecha na 23 kwietnia każdego roku. Jest to piękny hymn, który tak jak i pieśń, którą śpiewaliśmy tu w poszczególnych zwrotkach, pięknie oddaje żywot i świętość patrona, o którym dzisiaj mówiliśmy. Basiu, proszę, módl się.
Człowieku Boży, który niosłeś płomień prawdziwej wiary pogańskim narodom, niech Twoja wielkość dzisiaj się ukaże całemu światu. Wśród udręk duszy i niezrozumienia, palony żarem wewnętrznej rozterki, szukałeś Boga, idąc drogą krzyża za swoim mistrzem. Pasterzu owiec, które Cię nie chciały, odszedłeś od nich wzgardzony i cichy, składając siebie Panu na ofiarę, by je odzyskać. Bo jeśli ziarno nie upadnie w ziemię, zostaje samo, lecz kiedy obumrze, w złocistym kłosie znów znajduje życie i plon przynosi. Niech Bogu w Trójcy chwała będzie wieczna za radość Paschy i łaskę zbawienia, a Wojciechowi cześć za krew przelaną na naszej ziemi. Amen. I tak dobiegła pierwsza część audycji. Mam nadzieję, że Państwo, podobnie jak my w studiu, jesteście zafascynowani postacią świętego Wojciecha. Myślę, że warto choć w części naśladować jego cnoty. Ale to nie koniec audycji. Teraz zapraszam do wysłuchania krótkiego utworu naszej redakcyjnej diakonii muzycznej.
Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko co mam oddaję Mu. On jedynym Panem jest, Szema i Izrael. Szema i Izrael. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko co mam oddaję Mu. On jedynym Panem jest, Szema i Izrael. Szema i Izrael. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Szema i Izrael. Szema i Izrael. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg. Wszystko, co mam, oddaję Mu. On jedynym Panem jest, Szema i Izrael. Szema i Izrael. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg, wszystko, co mam, oddaję Mu.
Ponownie po krótkim muzycznym przerwniku i zapraszam na następną, drugą część audycji. Będziemy rozmawiać o słudze Bożym księdzu Franciszku Blachnickim. Papież Franciszek, który poznał cnoty księdza, nazwał go czcigodnym sługą Bożym. I w związku z tym mam pytanie już do ojca Mariusza, który jest tutaj razem z nami w studio. Co oznacza tytuł sługa Boży, czcigodny sługa Boży w naszym Kościele?
Czcigodny, tytuł czcigodnego sługi Bożego przypisywany jest tym, którzy są na drodze do beatyfikacji i których, można powiedzieć, takie dokumenty, czyli tak zwane pozicjo, czyli taki dokument historyczny o jego życiu, o jego cnotach, zostały złożone w kongregacji kanonizacyjnej do spraw świętych, a potem także jego sprawa została już przegłosowana przez komisję kardynałów i wtedy otrzymuje tytuł czcigodnego sługi Bożego. Sługa Boży jest na początku procesu beatyfikacyjnego, a czcigodny, gdy już ten proces się posuwa, zostaje przekazany do Rzymu i tam zostanie to zatwierdzone. I właściwie po tym tytule, po otrzymaniu, jest komisja historyczna i teologiczna, kardynał się wypowie na ten temat, to właściwie jest oczekiwanie tylko na cud, który będzie dokonany za wstawiennictwem danego sługi Bożego. I potem jest już otwarta droga, oczywiście także po zatwierdzeniach, po badaniu tego cudu, jasne, do uroczystości beatyfikacyjnej czy kanonizacyjnej potem.
Czyli rozumiem, że można byłoby się modlić za wstawiennictwem świętego, znaczy jeszcze nie świętego, tylko sługi Bożego księdza Franciszka. I jeżeli nastąpiłby cud, to wtedy można to zgłosić.
Tak. Już na początku procesu beatyfikacyjnego można zanosić modlitwę przez wstawiennictwo każdego sługi czy sługi Bożej. A potem, jeżeli taki cud się stanie, to trzeba to zgłosić. No oczywiście wypowiedzi lekarzy, teologów i tak dalej. I wtedy jest to no, taki widzialny znak, domniemuje się, widzialny znak działania Pana Boga. To nie jest tylko cud medyczny. To jest jasne, żeby to było jasne dla wszystkich. To nie chodzi tylko o uzdrowienie. Być może jakiś inny cud, ale niewytłumaczalny na podstawie dzisiejszej wiedzy ludzkiej. Dzisiejszej, to jest ważne. Dzisiejszej, nie za 1000 lat, tylko dzisiejszej. Po drugie, to musi dokonywać się przez właśnie przez modlitwę, przez wstawiennictwo danego sługi Bożego i oczywiście musi to być jakoś udokumentowane, że to się działo właśnie w atmosferze wiary, modlitwy.
No właśnie, to będziemy się modlić może właśnie o taki cud, bo wydaje mi się, że kiedy przygotowywałam się do tej audycji i czytałam właśnie o księdzu Blachnickim, to mogę powiedzieć, że to jest naprawdę wspaniała postać, która odznacza się, jak to Franciszek, nasz papież, zauważył, wielkimi cnotami. Można powiedzieć, że właściwie to ksiądz Franciszek Blachnicki to współczesny nasz taki...
Bardzo współczesny święty, można powiedzieć, tak.
No właśnie, no bo urodził się w 1921 roku w Rybniku na Śląsku.
Tak, w tym roku jest 100 lat właśnie od jego śmierci, nawet trochę więcej w kościele się o nim mówi. I dlatego myślę też, między innymi nasza audycja została, część audycji zostaje poświęcona słudze Bożemu Blachnickiemu.
A tak sobie myślę, czy bo mniej więcej już rozmawialiśmy na temat świętego Wojciecha. Czy uważa ojciec, że życiorys, czy też cnoty charakteru, czy też postępowanie księdza Blachnickiego można porównać w jakikolwiek sposób do tego średniowiecznego świętego Wojciecha? Jest coś... Czy coś ich łączy?
Zawsze jest wspólny mianownik, świętość, wiara chrześcijańska.
No tak,
ale tak w szczegółach, oczywiście metody i działania inne, zupełnie inne konteksty kulturowe, historyczne, to jest jasne. Natomiast ten zapał w głoszeniu Ewangelii, w ewangelizacji. No taki sposób u świętego Wojciecha, jaki dla niego było możliwe i potrzebne w tamtym czasie w kościele. I usługi Bożego Franciszka Blachnickiego, u księdza Blachnickiego, tak jak to również dla niego było możliwe i potrzebne w tamtym czasie II wojny światowej i czasów Polski komunistycznej, bo wiadomo, sługa Boży zmarł w 1987 roku. Trzeba oczywiście pamiętać, że ostatnie 6 lat spędził za granicą, na początku we Włoszech i potem w Niemczech. I tam zmarł już na emigracji, ponieważ nie mógł wrócić do kraju. W jakiś sposób... No można powiedzieć także trudności na pewno, których doświadczył święty Wojciech i sługa Boży Franciszek Blachnicki. Nie zawsze zrozumienie ze strony otoczenia, pewien taki upór, na pewno wytrwałość. Nie wiem, jakim mówcą był święty Wojciech. To nie mamy możliwości.
Nie wiemy.
Sługa Boży Franciszek Blachnicki, można powiedzieć, jak się słucha nagrań, które po nim zostały, to można powiedzieć, to było nudne. Tak jak on mówił, to mówił nudno.
Podobno były w ogóle trudne.
Trudne i tak no, będą mu usypiały słuchacze, można było usnąć. Ale święty Paweł też jest, mamy w Dziejach Apostolskich dowód na to, że usypiał słuchaczy. Tak gdzieś nudno mówił, że aż młodzieniec wypadł z okna, nie?
Tak, usnął. Rzeczywiście. Tak było.
Ale bardziej tutaj chodzi o Blachnickiego, oczywiście o bycie prorokiem w tym wszystkim i w tym, co napisał, zostawił, ta praca administracyjna, organizacyjna, którą wykonał. No jest przeogromna i do dzisiaj przecież z niej korzystamy i będziemy, jestem pewien, także korzystać, także długie lata jeszcze.
Obydwoje byli wykształceni.
Bardzo wykształceni. Sługa Boży Franciszek Blachnicki był też naukowcem, teologiem, pastoralistą. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To są lata już poświęcenia, oczywiście przyjął święcenia w roku 50.
drugim chyba.
Albo na 50. początku lat 50.
Tak.
Lata 50., potem 60. Doktorat, także nie robił już habilitacji, z tego co się orientuje. Pracował w tak zwanym Instytucie Teologii Pastoralnej i tutaj proponował swoje swoje rozwiązania, pracę z młodzieżą, z rodzinami, także po prostu w parafii oczywiście, do tego, aby po to, aby także wprowadzać tę ideę Soboru Watykańskiego II w życie, zdrowe idee, znaczy wszystkie są zdrowe, tylko czasem interpretacja różnie wyglądała w Kościele, zdajemy sobie z tego sprawę i do dzisiaj wygląda. Natomiast bo było to oczywiście po głębokim namyśle. Po pierwsze, jako człowieka wierzącego, tego, który oddał całe swoje życie Chrystusowi i chciał stawać się nowym człowiekiem. To słowo nowy człowiek jest bardzo ważne, to u niego często wraca. W jego programach formacyjnych, które były w Ruchu Światło Życie i są do dzisiaj. A po drugie, poddane takiej obróbce intelektualnej. Jeżeli to się czyta, to bierze do ręki, to jest to coś. To widać rzetelną robotę człowieka, który ma to przemyślane, przemodlone oczywiście i tym sam żyje.
On nie tylko skończył KUL, czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, ale zaraz po wojnie wstąpił do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie.
Oczywiście. No bo to był czas zawirowań, oczywiście lata powojenne nie były proste, łatwe. Tak samo istnienie, funkcjonowanie archidiecezji katowickiej, także problemy ze strony władzy komunistycznej przez pewien czas, gdy już był księdzem, nawet przecież biskupi tam nie mogli rezydować. I Śląskie Seminarium wtedy było w Krakowie, tam ukończył, ale należał do archidiecezji katowickiej i na przykład za proces beatyfikacyjny odpowiada właśnie archidiecezja katowicka, oczywiście we współpracy z Ruchem Światło Życie, którego był założycielem, no i pierwszym moderatorem generalnym.
Tak, ale zanim jeszcze może przejdziemy do tego, w jaki sposób ewangelizował ksiądz Blachnicki, to chciałam zwrócić uwagę na to, że w czasie już jako młodzieniec bardzo udzielał się w harcerstwie i później działał w konspiracji, jak wybuchła wojna światowa, druga, i za to został poszukiwany przez gestapowców, zresztą został złapany i osadzony w Oświęcimiu. Tak. Jego numer wyczytałam, to był 1201.
Tak, czyli jest to bardzo niski numer. Został już tam w pierwszych miesiącach, właściwie roku funkcjonowania obozu osadzony. Spędził tam 14 miesięcy. Był młodym człowiekiem. Pamiętamy, że urodził się w 21, czyli miał około 19-20 lat. Nie był jeszcze wtedy, to uważamy tutaj na to, nie był wtedy jeszcze klerykiem. Po pierwsze, i po drugie, nie był człowiekiem nawróconym nawet.
Właśnie, wcale to nie było tak u niego oczywiste, że od początku był takim gorliwym katolikiem. Okazuje się, że wcale nie. Ale jeszcze nadmienię, że właśnie tam, jak był w Oświęcimiu, później został wywieziony właśnie po 14 miesiącach, był w więzieniu, męczony, torturowany, między innymi był też w Krakowie, gdzie dostał wyrok śmierci i przebywał 4,5 miesiąca w celi śmierci.
Ale w więzieniu w Katowicach?
W Katowicach, przepraszam.
To jest ważne, tak, dlatego to więzienie, dlatego, że potem do tego samego więzienia trafił w latach komunistycznych. Do tego samego więzienia, gdzie był wcześniej skazany. I w tej celi śmierci, właśnie jako potem sam opisuje, po latach doznał swojego nawrócenia. Spotkał Jezusa, nie już jako kogoś, to nie znaczy, że on nic nie wiedział o Jezusie, to jest jasne. Nie znaczy, że się nie modlił w ogóle. Przypuszczalnie tak, ale spotkał Jezusa jako żywą osobę. To znaczy nie Bóg przykazań, nie Bóg daleki, który gdzieś tam istniał, może warto by coś tam zaczerpnąć od Niego. Tak jak, nie wiem, zaczerpnąć od jakiegoś człowieka cnotliwego, tylko, czy jakoś naśladować, ale Jezus okazał się dla Niego, objawił Mu się, w sensie objawił wewnętrznie oczywiście, nie mówimy o jakichś objawieniach, widzeniach. Objawił Mu się wewnętrznie, w sercu, w życiu. Jako Bóg, który go kocha, który za niego umarł, zmartwychwstał, tak mówimy. Czasem to może brzmi jak slogan, ale no, o to by chodziło ostatecznie w życiu człowieka. I postanowił oddać całe swoje życie Jezusowi. Właśnie tam w tej celi śmierci, w latach wojennych.
Tak, właśnie powiedział, że doznał takiego jakby oświecenia, że zapaliło się światło bardzo jasne w ciemnej celi. To było dla niego takie uderzenie. I tam doświadczył jakby otwarcia oczu.
Oczywiście. No i szczęśliwie został, kara śmierci nie została wykonana, została zamieniona na więzienie. Potem oczywiście kończyła się wojna, zwolniony. I wstąpił właśnie już zaraz po wojnie do seminarium i na początku lat 50., czy w 50. roku został wyświęcony.
I tu zaczyna się też jego, może nie kariera, ale jego działalność w wychowywaniu młodzieży, ludzi dorosłych, dzieci. Jak to było? Może ojciec nam tutaj to przypomni. Bo wiemy, że tworzył wiele wspólnot, tworzył, jest ojcem duchownym, prawda, tego ruchu Światło Życie. Ale nie tylko, ale nie tylko.
Ja oczywiście tego nie znam z autopsji, to jest jasne. Tylko z lektury i z tego, co sam również w ruchu Światło Życie się nauczyłem, bo ja wzrastałem w swoich pierwszych latach, tak kilkunastu lat właśnie w ruchu Światło Życie i mogę powiedzieć, również poznałem Pana Jezusa dzięki temu, jako właśnie żywego, kochającego Boga, dzięki ruchowi oazowemu.
No to świetnie.
I myślę też, był to
jest
też...
Jest ojciec żywym przykładem.
Był też sposobność na to, żeby usłyszeć głos Pana Jezusa, powołania kapłańskiego i zakonnego właśnie dzięki ruchowi Światło Życie, założonemu przez sługę Bożego Franciszka Blachnickiego.
To były oazy takie, prawda?
Które tak, ruch Światło Życie to jest ruch oazowy, bo nie dla wszystkich to jest jasne. To popularnie nazywany ruch oazowy. Oaza to chodzi o małą grupę, chodzi o wspólnotę, która w danym miejscu, najczęściej w jakiejś parafii, po prostu funkcjonuje, która jest częścią ruchu Światło Życie. Po pierwsze. Po drugie, chodzi o rekolekcje oazowe. I od tego właściwie...
To były 15-dniowe.
Od takich małych grup funkcjonujących w parafiach, a potem od wyjazdowych, zamkniętych rekolekcji dla dzieci i młodzieży właśnie sługa Boży Franciszek Blachnicki zaczynał. To był rok bodajże 54, kiedy pracował jako wikariusz w parafiach i tak jak tutaj było zostało powiedziane, z harcerstwa zaczerpnął tę metodę pracy wychowawczej, to znaczy mała grupa. W małej grupie najłatwiej człowiekowi młodemu, dzieciom, aby nawiązać więzi, a potem także formować się w duchu chrześcijańskim, wspólnie przeżywając, i to jest tak zwana metoda przeżyciowa, wspólnie przeżywając i tajemnice wiary, i wspólną pracę, wspólny odpoczynek, żeby potem to się w człowieku utrwaliło. Jeżeli coś przeżyłem, to tym bardziej to pamiętam. Jeżeli na przykład uczestniczyliśmy w jakimś ważnym wydarzeniu, bardzo, które nas zemocjonowało, nie tylko emocje, ale doświadczyliśmy, dotknęliśmy czegoś, to pozostaje w nas ślad, pozostaje pamięć. I ta mała grupa to jest taki sposób funkcjonowania właśnie, na funkcjonowanie ruchu Światło Życie. Rekolekcje oazowe dla dzieci trwały zazwyczaj 15 dni, oparte na tajemnicach różańca. Do dzisiaj zresztą tak jest, nawet jeżeli różaniec jest już dłuższy o te 5 tajemnic. Do dzisiaj wyjeżdża się na ponad 2 tygodnie właśnie w jakieś miejsce. Niekoniecznie to musi być miejsce jakieś przygotowane, cudowne, wspaniałe. Zwłaszcza w tamtych latach 50. i latach komunistycznych zdajemy sobie sprawę, że nieraz warunki były bardzo spartańskie. Natomiast była to doskonała sposobność, żeby poznać Ewangelię. Cały system formacyjny polegał na tym, że wyjeżdżało się na takie rekolekcje oazowe. Wyjeżdża się do dzisiaj na rekolekcje 2-tygodniowe i potem przez cały rok prowadzona jest praca. I potem jest następny stopień, jeśli można powiedzieć, takiego wtajemniczenia chrześcijańskiego. Nie wtajemniczenia jakąś grupę zamkniętą, ale wtajemniczenia chrześcijańskiego. Stosownie także do wieku i do możliwości uczestników. Przez cały rok spotykają się w małej grupie. To nawiązanie do tego, co było. A potem nawiązanie do tego, co będzie także, następne wakacje i wyjeżdżają, następny rok, następny. To prowadzić ma oczywiście do gruntownego nawrócenia, do takiego fundamentalnego nawrócenia, kiedy człowiek w czasie rekolekcji, zazwyczaj to jest w czasie pierwszego stopnia tak zwanego rekolekcji, przyjmuje Pana Jezusa jako Pana i swojego Pana i Zbawiciela. Potem jest drugi stopień, to jest tak zwany deuterokatechumenat, czyli powtórzony katechumenat. Katechumenat to jest przygotowanie do Chrztu Świętego. Ponieważ nie mamy możliwości tego katechumenatu, ponieważ jesteśmy za mali, gdy jesteśmy chrzczeni, nie mamy możliwości, więc jest powtórny katechumenat, przygotowanie się już ludzi ochrzczonych, życie tym właśnie sakramentem, nie tyle przygotowanie, co obudzenie w sobie tej zdolności do życia tym sakramentem. Tutaj są ważne tak zwane drogowskazy nowego człowieka, poszczególne punkty, jakby można powiedzieć, kamienie milowe w tym roku formacyjnym, kiedy przyjmuje się nowe rozumienie także i Boga, Jezusa, działania Ducha Świętego, istnienia Kościoła, liturgii, służby także w Kościele, służby chrześcijańskiej, życia chrześcijańskiego, pełnego życia chrześcijańskiego i potem trzeci rok można powiedzieć, to jest takie wprowadzenie w tajemnicę Kościoła. To jest trzeci stopień i po tym trzecim stopniu oczekuje się, że ktoś podejmie jakąś konkretną służbę, czyli diakonię właśnie w Kościele. Jeżeli w naszym tutaj języku upowszechniło się słowo diakonia, nawet sama Basiu użyłaś na początku tutaj, o diakonii muzycznej, to właśnie wzięło się to z ruchu Światło Życie. Oczywiście ono ma źródło słów, to jest starożytne, chrześcijańskie, greckie, ale właśnie podejmuje konkretną służbę właśnie w Kościele. Czy to będzie służba w ewangelizacji, czy to będzie na przykład, nie wiem, działanie na rzecz ochrony życia, to będzie jakaś diakonia muzyczna w parafii, to będzie posługa charytatywna i tak dalej, i tak dalej. Tutaj oczywiście także są odpowiednie rekolekcje, spotkania. Myślę, że to nie jest potrzebne aż tak słuchaczom, ten cały, może z zewnątrz troszeczkę taki wydaje się trochę skomplikowany system, ale chodzi po prostu o to, celem ruchu Światło Życie jest to, żeby ten ruch zniknął. Jest to, żeby ten ruch zniknął ostatecznie, żeby wszystko, całe życie katolickie, cały Kościół katolicki został tak, można powiedzieć, odrodzony, odnowiony w duchu, który proponuje ruch Światło Życie, że już nie będzie potrzebny. Po prostu, żeby nasze parafie właśnie funkcjonowały jako cząstki żywego Kościoła. I to jest idea tego żywego Kościoła, była bardzo ważna dla sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, dla księdza Blachnickiego.
Wspólnot, tak?
Tak, między innymi, ale niekoniecznie w taki sposób. To nie chodzi nawet o samo konkretne, jak to będzie konkretnie wyglądało, jak oni będą się spotykać i tak dalej. To nie jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta idea żywego Kościoła, to znaczy zbudowanego z ludzi, którzy przyjęli Jezusa jako Pana Zbawiciela, wiedzą dlaczego są chrześcijanami, są żywymi chrześcijanami, nie tylko z nazwy.
I świadomymi.
Tak, nie ludźmi religijnymi, bo religijnych ludzi jest bardzo wielu. Można być religijnym i, nie wiem, horoskopy wierzyć i tak dalej. Ludźmi wierzącymi w Jezusa Chrystusa, których to chrześcijaństwo zostało przebudzone, odnowione, którzy tworzą żywy Kościół, który świadczy, który głosi, który oczywiście najpierw się modli. I to jest tutaj silny nacisk położony na liturgię w ruchu Światło Życie, który się modli, który doświadcza uświęcającego działania Pana Jezusa, świadczy o Jezusie i potem żyje tak jak Jezus. Nie? Pracuje tak jak chciał Jezus.
To bardzo piękna idea, naprawdę.
I teraz te nasze parafie, niekoniecznie chodzi o wspólnot i tak dalej, jakieś spotkania, to jest drugorzędna sprawa, trzeciorzędna bym nawet powiedział. Chodzi o to, żeby wciągnąć wszystkich, właśnie pociągnąć do takiego życia chrześcijańskiego. I to jest cel ruchu Światło Życie. Wychowanie w ludziach nowego człowieka, żeby umarł stary człowiek, to są idee świętego Pawła. Obudzenie, ożywienie nowego człowieka na wzór Jezusa Chrystusa. Pójście za Jezusem, to są te drogowskazy nowego człowieka właśnie, nowego Adama, który tworzy, jest cząstką żywego Kościoła. I cząstką są rodziny, dlatego powstała rodzinna gałąź ruchu Światło Życie, tak zwany Kościół domowy.
Wiem, że małżeństwo było ważne.
No to jest domowy Kościół zbudowany na sakramencie małżeństwa. I niektórzy nieraz nie pojmują tego wszystkiego. Jest gałąź, nazwijmy to młodzieżowa, dziecięca, młodzieżowa i gałąź rodzinna. Oczywiście są także spotkania, choćby także i u nas we Wrocławiu, w wielu innych miejscach, na emigracji również oczywiście. Na pewno także i w Wiedniu, nie wiem czy teraz, ale na pewno były takie możliwości. Ludzie spotykają się. Czy to są kręgi, jak oni tam funkcjonują i tak dalej, to jest trzeciorzędna sprawa, że spotykają się tam co miesiąc i tak dalej, rozmawiają, dialog małżeński. To jest ta gałąź rodzinna. Są oczywiście ludzie dorośli także, którzy może nie żyją w małżeństwach, ale także mają swoje wspólnoty oazowe. Jest oczywiście już ich mniej wtedy. Odpowiednio. I przez ten ruch Światło Życie można śmiało powiedzieć, przez cały okres istnienia Polski Ludowej, a także potem po 1989 roku do czasów obecnych, spokojnie przewinęło się około 2 milionów ludzi. Ktoś zapyta oczywiście, gdzie to widać, gdzie to jest, gdzie są ci wszyscy ludzie. To jest trochę jak z ziarnem, które zostało rzucone. Wcześniej czy później ono zaowocuje, ono wyda swoje owoce. I niektórzy tam nieraz pytają, no to był może ruch na zwłaszcza młodzież i dzieci, te rekolekcje, nie było takich możliwości wyjazdu, więc tym łatwiej było gdzieś pojechać. Oczywiście w latach 90., 2000. Dzisiaj widać wyraźny spadek liczbowy i samych wspólnot tych parafialnych i także tych na rekolekcjach oazowych, ale jestem pewien, że to jest dobre nasienie, które na pewno w końcu wybije i również będzie służyło całemu Kościołowi.
I Kościół się odrodzi.
Jestem pewien, bo to na Panu Jezusie jest zbudowane. Nie na księdzu Blachnickim, nie na ruchu Światło Życie oczywiście, na mnie czy na Tobie, ale na Panu Jezusie. A sługa Boży Franciszek był takim dobrym pasterzem po prostu. który to wszystko, czego sam doświadczył i to, co sam zrozumiał z natury istnienia Kościoła, z natury Kościoła, a także Soboru Watykańskiego II, wcielał w życie. Wprowadzał do programu formacyjnego, który był doskonalony przez lata. I ja dzisiaj nie znam pełniejszego programu formacyjnego takiego w jakimś ruchu chrześcijańskim. Są oczywiście różne wspólnoty, ale tutaj wydaje mi się jest najpełniejszy, spójny po prostu. Wiadomo o co chodzi, do czego to zmierza i do czego...
Jaki cel.
Jakiego człowieka chcemy wychować.
Właśnie ksiądz Blachnicki mówił między innymi, bo prawdą jest tylko to, co Bóg myśli o nas. W miarę jak Duch Święty będzie w nas działał, nas oczyszczał, będziemy mogli coraz głębiej poznawać prawdę.
Oczywiście. To otwarcie na działanie Ducha Świętego to dla niego jest bardzo znamienne. Był jednym z prekursorów, można by tak powiedzieć, otwarcia się takiego po Soborze Watykańskim II na działanie Ducha Świętego w Kościele. To nie znaczy, że Duch Święty nie działał. Zawsze działał w Kościele, jasne.
Tak, tak.
Ale dostrzegania tego działania, wyraźniejszego działania. I również jednym z prekursorów, można powiedzieć, odnowy w Duchu Świętym.
Bo nawoływał do życia w duchu, a nie w ciele.
Oczywiście. Ja, gdy przeżywałem rekolekcje oazowe, tak zwany drugi ten stopień, to była modlitwa. Pamiętam, po raz pierwszy w moim życiu dziwiłem się, co to jest. Mając te kilkanaście lat, to już były lata 90. przecież modlitwa o wylanie Ducha Świętego. I to wprowadził sługa Boży Franciszek Blachnicki na podstawie swoich również doświadczeń, wizyt pastoralnych, duszpasterskich i studyjnych w innych krajach. Podróżował także lata to 60., 70. zwłaszcza.
Był w Rzymie, wiele wizyt.
W Rzymie, w Wiedniu, gdzie miał znajomych, podpatrywał różne ruchy katolickie, ten ruch odnowy, można powiedzieć, w kościele katolickim. Stany Zjednoczone oczywiście, Niemcy. Inne jeszcze kraje, Skandynawia również. Niektóre wizyty, jak czyta się jego zapiski, jego dzienniki, ma wiele krytycznych obserwacji, oczywiście. Ale to, co było dobre, to co widział za słuszne i co możliwe do wprowadzenia także w ruchu Światło Życie w Polsce, w tamtych realiach, to starał się wprowadzać. Był człowiekiem bardzo otwartym.
Ale przypomniało mi się teraz, jak w pierwszej części naszej audycji mówiliśmy o świętym Wojciechu, również ojciec zwrócił uwagę na to, że to był człowiek światły. Człowiek, który wiele podróżował po ówczesnej Europie. A teraz jakoś skojarzyło mi się, że przecież ksiądz Blachnicki również zdobywał doświadczenie poprzez zwiedzanie, odwiedzanie różnych krajów i miał jakieś porównanie, tak. I mógł wyciągnąć to, co jest dobre, a to, co złe, jakby nie wprowadzać już w życie.
Prawda? No może złe to złe słowo, niedobre słowo tutaj takie, no co może niekoniecznie służy także i Kościołowi.
Może tak, tak.
Tylko Basiu, jest taka rzecz, że można dużo podróżować, a wcale nie być doświadczonym człowiekiem. Można dużo przeżyć w swoim życiu, a nie być doświadczonym człowiekiem. Właśnie to jest ta światło, to jest to otwarcie serca, otwarcie umysłu. Można być w wielu różnych miejscach, nas zwiedzać i tak dalej. I człowiek nie wyciąga żadnych wniosków, nie? Niepotrzebne było to podróżowanie, skoro nic nie reflektowałem. Mogę pochwalić się tylko zdjęciami, przywiezionymi pamiątkami. U niego to podróżowanie to były te wizyty studyjne, można powiedzieć, takie, żeby coś poznać. Spotykał się z różnymi ludźmi, rozmawiał, modlił się wspólnie z nimi, oczywiście.
To jest to bogactwo.
To jest to bogactwo,
które na pewno dać innym.
I także to, co pomogło, że w tym, że możemy nazywać go dzisiaj prorokiem. Dostrzeganie procesów społecznych, które dzisiaj się dzieją w Polsce, to już o tym mówił bardzo dawno. Znamienna jest taka historia z jego życia z lat 70. Nie powiem jaka diecezja, ale miał właśnie taki odczyt, spotkanie z księżmi danej diecezji. I mówił o tym, że Polsce potrzeba ewangelizacji. I księża po tym spotkaniu obrazili się na niego. Oburzeni byli bardzo w dyskusjach, która była po tym odczycie, byli obrażeni. Jak to? Przecież Polska niedawno 1000 lat chrztu. Tutaj u nas są wszyscy chrześcijanie. To nie ma opcji innej. My nie potrzebujemy żadnej ewangelizacji. Nie? Po 40 latach, 50 latach już teraz prawie, widać bardzo wyraźnie, jak Franciszek Blachnicki miał rację, ksiądz Blachnicki miał rację, jak ta ewangelizacja jest potrzebna. Bo te same procesy społeczne, które już zaobserwował gdzie indziej, nie, są widoczne u nas dzisiaj. Z opóźnieniem oczywiście wynikającym z naszej historii, reżimu, zachłyśnięcia się pewnie też i konsumpcją także. No i przechodzą te wszystkie prądy. Nie jesteśmy samotną wyspą.
No.
To jest ta książka, prawda, Tomasza Mertona. Nikt nie jest samotną wyspą. Więc
Ale czasami by się chyba chciało być.
No to, ale to jest pokusa izolacjonizmu. To jest niedobre, żeby się odseparować zupełnie od świata. Odcinam się od świata, od różnych rzeczy. Uciekam, żeby spotkać Pana Boga. Ale można powiedzieć, chrześcijanin ma na swoim biurku zawsze Biblię i w starym stylu można powiedzieć gazetę. Wie, co w trawie piszczy. Po prostu, nie?
Musi być
I takim był ksiądz Blachnicki. I widział różne rzeczy, które mogą się u nas wydarzyć i dzieją się. I Ruch Światło Życie również jest takim dobrym narzędziem do ewangelizacji po prostu konkretnych ludzi, wspólnot. Także niekoniecznie ktoś po przejściu przez formację Ruchu Światło Życie musi być w Ruchu Światło Życie. To nie jest ruch, który zamyka
dla
siebie.
Ale jest na pewno dojrzałym katolikiem.
Chrześcijaninem. I może żyć w swojej rodzinie, może angażować się w inny ruch. I tak właśnie było z tym sługą Bożym Franciszkiem Blachnickim.
Jeszcze zauważyłam, że ksiądz Franciszek Blachnicki był, jak już powiedzieliśmy wcześniej, był takim dobrym obserwatorem. I w Polsce po wojnie niestety warunki były takie ciężkie. I społeczeństwo polskie niestety uciekało często w alkoholizm. I on nie tylko zakładał właśnie
Ruch Światło Życie,
ale zauważył to, że Polacy zniewoleni są. Zniewoleni są alkoholizmem. I utworzył
Krucjatę wstrzemięźliwości, a potem krucjatę wyzwolenia człowieka, o których za chwilę porozmawiamy.
Jeśli chcę tego, czego nie chcesz ty, zatrzymaj mnie i powiedz, czego pragniesz. Jeśli ginę mam, gdzie nie idziesz ty, zatrzymaj mnie, nie pozwól dalej iść. Chcę widzieć cię w życiu wywyższonego, chcę widzieć cię w życiu mym, chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego, chcę widzieć cię w życiu mym. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały, zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce. Gdy oceniam innych bez miłości, zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego, chcę widzieć cię w życiu mym, chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego, chcę widzieć cię w życiu mym. Gdy boję się o to, co pomyślą inni, zatrzymaj mnie, ważne jest, co myślisz ty. Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje, zatrzymaj mnie i skrusz moje serce. Chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego, chcę widzieć cię w życiu mym, chcę widzieć cię w życiu mym wywyższonego, chcę widzieć cię w życiu mym, bo tylko twoja jest chwała, twoja jest chwała. I tylko tobie się kłaniam, tobie się kłaniam, bo tylko twoja jest chwała, twoja jest chwała. I tylko Tobie się kłaniam, Tobie się kłaniam.
Krucjata wstrzemięźliwości i krucjata wyzwolenia człowieka, która potem powstała w łonie ruchu Światło-Życie. Oczywiście, tak jak Basiu wspomniałaś, wzięła się z tego dostrzeżenia, że ludzie są uwikłani w nałogi, nie są ludźmi wolnymi, bo nowy człowiek jest człowiekiem wolnym. Nie tylko od alkoholu, a do wszystkich różnych uzależnień. I to nie chodziło tylko, to nie jest ruch antyalkoholowy, tylko chodzi o wychowanie no właśnie ludzi, którzy są wolni od różnych rzeczy. Także i w ówczesnym systemie komunistycznym, który przynosił zniewolenie umysłów, zniewolenie ducha. Zresztą do dzisiaj chyba to jest aktualne, bo sprawy te materialne, konsumpcja przecież także nas bardzo zniewala. I istnieje do dzisiaj taka praktyka w ruchu Światło-Życie, aby w czasie rekolekcji nie tylko podjąć, złożyć takie przyrzeczenia, krucjaty wyzwolenia człowieka, znaczy ktoś na rok albo na całe życie ślubuje abstynencję, na przykład od alkoholu, od innych używek, niekoniecznie dlatego, że on jest uzależniony, tylko dlatego, żeby za drugiego człowieka.
W sierpniu mamy taki program, prawda?
Ale to w sierpniu jest abstynencja taka zazwyczaj miesięczna, się mówi, tak? Nie, tu chodzi o roczną albo nawet na całe życie, znam wielu ludzi, którzy podejmują, bo jest wielu innych uzależnionych, żeby im pokazać, że jest możliwe, że można żyć w wolności. Jakby podjąć również pewną ofiarę. Ja nie mam na przykład problemu z alkoholem, ktoś twierdzi, ale składam taką ofiarę z samego siebie, chociaż czasem bym się może chętnie napił, na przykład piwa, wina, czy tam innego alkoholu. Ale
dobrego obiadu.
Na przykład, ale dlatego, że wynagradzając za tego człowieka, który ma taki problem. Ta krucjata wyzwolenia człowieka była, jej patronami krucjaty wyzwolenia człowieka są święty Stanisław, biskup męczennik i
o
Maksymilian.
Będziemy mówić
w maju, w czasie naszej audycji, i święty Maksymilian Kolbe, który był bardzo bliski słudze Bożemu Franciszkowi Blachnickiemu. Po pierwsze oczywiście Auschwitz, zdajemy sobie sprawę. Po drugie z tego, człowiek całkowicie wolny. Całkowicie wolny, żeby dać swoje życie za drugiego człowieka, w którym właśnie upatrywał w nim takiego patrona tej głównej idei ruchu dla każdego człowieka, dla konkretnej osoby, żeby umarł we mnie stary człowiek, żeby mógł się narodzić nowy. Żeby mógł się narodzić nowy człowiek.
Ksiądz Blachnicki również był redaktorem, napisał 100 prac naukowych i nie tylko, ale był redaktorem dwutygodnika pod tytułem Niepokalana Zwycięża, a był również redaktorem współczesnej, możemy powiedzieć, naszego tygodnika Niedziela. I między innymi w 100. rocznicę narodzin księdza Franciszka Blachnickiego w Niedzielę ukazał się artykuł Drogowskazy księdza Blachnickiego. I tutaj wypowiada się pewne młode małżeństwo. Jak rozumieć słowo światło życie? Pozwolę sobie przytoczyć część wypowiedzi. W skrócie chodzi o to, żeby była jedność pomiędzy światłem, które dostajemy od Boga, a tym, jak postępujemy. Bardzo pomocne są w tym drogowskazy nowego człowieka. To taki GPS od księdza Blachnickiego, żebyśmy się na tej drodze do zbawienia nie pogubili i żebyśmy potrafili światło, które Bóg nam daje przez Słowo Boże, rozum, nasze sumienie, przyjąć i wcielić w życie. Tu działa też taka zasada, podaj dalej. To znaczy mamy pełną świadomość, że my wszyscy, członkowie ruchu, dostając światło od Boga, musimy później sami być światłem dla innych ludzi. Myślę, że to jest bardzo piękne jakby podsumowanie całej działalności księdza Blachnickiego. I życzmy sobie, abyśmy, będąc chrześcijanami, będąc członkami Kościoła, tworząc ten Kościół katolicki, abyśmy stawali się właśnie takim światłem dla wszystkich innych, którzy patrząc na nas mogliby na przykład powiedzieć: tak, my też tak chcemy.
Tak, staliśmy się nowymi ludźmi i jesteśmy cząstką żywego Kościoła.
No tak, i to już właściwie dobiegamy końca, ale jeszcze w jaki sposób zmarł i kiedy?
Sługa Boży Franciszek Blachnicki zmarł w Karlsbergu, to są zachodnie Niemcy, bliżej tam granicy francuskiej.
Musiał emigrować.
No tak, oczywiście, to nie mógł wrócić, jak gdy wybuchł stan wojenny, to zostało go poza granicami Polski, nie mógł wrócić do Polski, ponieważ zostałby aresztowany. I tam przejął wraz z Ruchem Światło Życie taki ośrodek w Karlsbergu, Marianum, gdzie dawniej także, można powiedzieć, stacjonowali polscy żołnierze, którzy zostali po II wojnie światowej w Niemczech. Tam był taki dom dziecka, w takim dość trochę opłakanym stanie, ale no, zaopiekował się tym. Do dziś tam ten ruch, ta centrala międzynarodowa, takie centrum Ruchu Światło Życie w Niemczech istnieje, właśnie w tym Karlsbergu. I tam przebywał, stamtąd podróżował w różne miejsca i próbował także animować Ruch Światło Życie. To było niemożliwe oczywiście przez granicę. W 1984 roku został ustanowiony nowy moderator ruchu, ksiądz Wojciech Danielski. To jest osobna postać do rozmawiania, to myślę, że na inną audycję zupełnie. I tam zmarł w 1987 roku w lutym. Istnieją podejrzenia, no prowadziło właśnie. IPN, prowadziło prokuratura polska, obecnie IPN prowadziło śledztwo odnośnie jego śmierci. Najpierw to pierwsze zostało umorzone, teraz zostało w tamtym roku znowu wznowione.
Czy nie został otruty?
Tak, czy nie został otruty przez agentów służb komunistycznych, którzy do dzisiaj istnieją i do dzisiaj są znani, także w Polsce. I pracują, no nie będę tutaj wnikał, w różnych, pracowali w ministerstwach czy w Urzędzie Miasta, jednego z miast polskich. To śledztwo dalej się toczy. Nie wiem, kiedy zostanie zakończone. Szczątki zostały przeniesione z Karlsbergu do Krościenka nad Dunajcem, gdzie jest centrala Ruchu Światło Życie na całą Polskę. Dom główny, można powiedzieć. I tam złożone w kościele na tak zwanej Kopiej Górce.
Jeżeli będzie, dojdzie do takiej konkluzji, że został jednak otruty, to w ten czas będzie śmierć męczeńska?
Być może, natomiast nie wypowiadam się, nie jestem komisją historyków, teologów i kardynałów, żeby o tym zdecydować, teraz jakoś przesądzić. Przypuszczam, że można by w tym kierunku iść, ale to jest jeszcze chyba zbyt wczesny etap.
Rozumiem. Czyli jaka byłaby tylko ostatnia taka konkluzja, jeśli chodzi o postać księdza Blachnickiego?
Być w życiu chrześcijaninem. Światło, życie, to co zostało powiedziane w świadectwie tutaj przeczytanym przez Ciebie, Basiu, z tego tygodnika niedziela. Światło, życie, na tym przecięciu ja jestem, między gdzie jest światło, czyli Ewangelia, i moje życie. Tutaj rodzi się chrześcijanin.
Rozumiem. Czyli życzymy Państwu właśnie takiej postawy, wszystkim słuchaczom. Ja zapraszam redaktorów do pozdrowienia. Bardzo proszę.
Żegna się ojciec Mariusz.
Ale może nie pożegnamy się, bo to jednak nie koniec audycji, ale po prostu pozdrówmy.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Krzysiek, pozdrawiam.
Wojtek, również pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiam, Roland.
Ja również Państwa pozdrawiam wszystkich, ale to, jak już powiedziałam, nie żegnamy się. W tej chwili przekazuję głos do Wiednia, zapraszając na modlitwę różańcową, ale później ponownie połączymy się z Państwem, bo będziemy się modlić kompletą, którą poprowadzi ojciec Mariusz, i otrzymamy na koniec audycji błogosławieństwo.